pułapce nałogów, cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień w każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj kolejnym gościem audycji w pułapce nałogów jest Sławomir Głasek, pedagog w trzecim liceum ogólnokształcącym w Łomży. Dzień dobry.
Witam Państwa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. No i zacznijmy od roli szkół, czyli jaką rolę szkoła odgrywa właśnie tutaj w tej walce z uzależnieniami u młodzieży?
Dobrze, to ja zacznę od tego, że może ten tytuł, nie jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami, tylko ja bym zmieniła tą walkę na jakieś inne określenie. Dlatego, że walka to się gdzieś kojarzy z jakąś wojną, a my nie jesteśmy na wojnie. My jesteśmy z żywym organizmem, który potrzebuje wsparcia. Uczeń, dziecko, młodzież to są ludzie, którzy, jeżeli już sięgają po uzależnienia, to przede wszystkim potrzebują wsparcia. I też jak szkoła. No, żeby mówić jak szkoła, to najpierw trzeba wrócić jakby do początku. Bo szkoła to już jest kwintesencja tego, jakie dziecko przyszło. Obojętnie, czy przyszło to do szkoły podstawowej jako taki siedmiolatek, czy przyszło do szkoły średniej, takiej, gdzie ja pracuję, gdzie to już jest nastolatek. To gdzieś zaczynamy od domu. Dom to jest to miejsce, gdzie albo dziecko będzie się rozwijało poprawnie i będzie wspierane, albo już tam będą zaczątki tego, że jego psychika będzie siadać, gdzie nie będzie czuł się dobrze. I wtedy jak przychodzi takie dziecko albo taki uczeń do szkoły średniej, no to już jest pozamiatane. Ja nie powiem, że szkoła nic nie może zrobić, bo oczywiście są podejmowane działania, ale to już jest troszkę nie ten etap.
No właśnie, bo tutaj też się zastanawiałem, przygotowując się do tej rozmowy, czy jednak szkoła może trochę rozłożyć ręce, powiedzieć, okej, my coś tam możemy, ale jednak główna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach.
No nie możemy tak powiedzieć, dlatego że prawo oświatowe nas obowiązuje do tego, żeby były w szkole i programy wychowawczo-profilaktyczne, i statut szkoły, w którym są takie zadania. I od 2 lat mamy standardy ochrony małoletnich i są w szkołach, w naszej szkole są procedury postępowania z uczniem łamiącym zasady obowiązujące w szkole. Mamy procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jakby to są dokumenty, które regulują, w jaki sposób szkoła może działać. Natomiast to, co ja powiedziałam, dziecko już przychodzi i ja bym najpierw jakiś apel, taką sugestię, taką prośbę w stosunku do rodziców. Dlaczego? Dlatego, że to w domu rodzinnym dziecko albo otrzymuje takie czynniki chroniące, albo ich nie otrzymuje. A jak się w badaniach, jak się przeprowadza badania, jeśli chodzi o uzależnienia i się szuka przyczyn, co takiego, jakie są przyczyny, to taką poza tą przyczyną ciekawość, gdzie mówi się o ciekawości, to jedną z tych przyczyn jest to, że są te brak tych czynników chroniących. Jeżeli mówimy o czynnikach chroniących, no to na pewno, jeśli to jest rodzina, no to są takie jak taka nieprzyjazna w ogóle atmosfera w rodzinie, gdzie dziecko niedobrze czuje się w rodzinie, gdzie dziecko nie może porozmawiać z rodzicami, bo nawet jak są ci rodzice, no albo ich nie ma, bo są zapracowani, albo jeżeli są, to oni nie są zainteresowani tym. I my już nie mówimy o takim dziecku kilkuletnim, dlatego że takie dziecko już się w tym momencie nauczy. Ale ja myślę o takich dzieciach naprawdę małych, które... żeby mama albo tata miał spokój, dostają telefon do ręki, włączona jest bajka, a nie ma takiego zainteresowania. Dziecko się czasem w rodzinie nie akceptuje, albo się zbyt wysokie jakieś ambicje rodziców, zbyt wysokie takie wygórowane jakieś oczekiwania w stosunku do dziecka, gdzie dziecko nie jest w stanie takich rzeczy jakby sprostać tym wymaganiom. Mówimy tutaj o tym, żeby akceptować dziecko takim, jakim ono jest. Nie każdy będzie Einsteinem, nie każdy będzie, nie wiem, jakimś wybitnym malarzem, czy wybitnym piłkarzem. Natomiast każdy jest człowiekiem. I każde, nawet jak to jest małe dziecko, potrzebuje miłości, akceptacji i takiego przyjęcia tego dziecka takim, jakim jest. I potrzebuje czasu. czasu do tego, żeby ten rodzic z nim spędzał, takiego aktywnego czasu.
To gdzie w tym wszystkim jest szkoła?
Jeżeli dociera do nas, ja będę się skupiała na szkole średniej, no bo tam pracuję.
Jasne.
Jeżeli dociera do nas uczeń, który ma problemy o podłożu takim emocjonalnym, czyli jest zagubiony, nie akceptuje samego siebie, nie potrafi rozmawiać, bo nie nauczono go tego w domu, że można ze sobą rozmawiać, że można wymieniać się różnymi ciekawymi jakimiś tam sprawami, no to to dziecko gdzieś zamknięte, a żyje tylko w świecie cyfrowym, a może było hejtowane wcześniej, niezrozumiałe, wyśmiewano go, to takie dziecko no, albo się zamyka w sobie i jest, i widzimy takich na korytarzu. Ja nie zapomnę takiego ucznia, to było lata temu, który jak zobaczyłam pierwszy raz, to byłam przekonana, że coś się wydarzyło, a potem się okazało, że on za każdym razem tak samo stał, bo stał krok od ściany, tylko że przodem do tej ściany. I to było dla mnie przerażające. Oczywiście szkoła podjęła działania, dziecko jakby skończyło się, te działania się skończyło terapią i to taką głęboką terapią, ale to mi pokazało, co może być z dzieckiem. Jeżeli jest przerwa, wszyscy nawet jak są w tych telefonach albo próbują ze sobą rozmawiać, a ktoś stoi przodem do ściany, no to już jest skrajny taki przypadek. I takie dzieci jak trafiają, i albo się zamyka w sobie i to już jest głębokie takie zaburzenie, bo to są zaburzenia lękowe, zaburzenia związane z takim głębokim stresem, no to wtedy szkoła ma coś takiego jak te procedury pomocy specjalistów, no i tylko tyle, że musimy ich wyłapać. Albo zauważymy na lekcji, albo wychowawca zauważy, albo nauczyciel zauważy takie dziecko, albo rodzic, jeśli jest mądry rodzic i do tej pory widział, że może popełni jakiś błędy, a teraz szuka pomocy, to przyjdzie i będzie mówił o tym, że mam problem ze swoim dzieckiem, a tak naprawdę dziecko ma problem z samym sobą. I wtedy podejmowane są jakieś działania.
To też na was, na kadrze pedagogicznej spoczywa spora, duża odpowiedzialność nawet, żeby no, nie żałować później, że no, nie zareagowałem, a miałem pewne przypadki pod samym nosem. Czy wszyscy nauczyciele, bo mówi się o tym dużo, że dzisiaj młodzież wpada w uzależnienia i to nie tylko od narkotyków, alkoholu, ale i cyfrowe telefony. Czy nauczyciele mają jakieś szkolenia w tym zakresie? Na przykład jak łatwiej, jak wyszukać takiego ucznia, który ma problem?
Tak, mamy takie szkolenia. Nauczyciele są jedną z tych grup, gdzie tak naprawdę my całe życie gdzieś jesteśmy na jakichś konferencjach, szkoleniach, warsztatach i rzeczywiście. I tu ostatnia sprawa, która gdzieś tam w ogóle w Łomży się pojawiła, bo nie tylko w naszej szkole, ale w wielu szkołach łomżyńskich. Nie wiem, czy we wszystkich, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale z inicjatywy prezydenta miasta zostały przeprowadzone szkolenia i ja w takim szkoleniu też jakby w swojej szkole uczestniczyłam, gdzie mówiliśmy o zaburzeniach natury emocjonalnej u dzieci i o młodzieży. I tam to było przy okazji tego, że gdzieś tam jakieś samookaleczenia, jakieś próby samobójcze, ale to było tak szeroko jakby podjęty temat, że tam też nauczyciele, my jako nauczyciele mogliśmy usłyszeć, czego nie należy robić, czy w szkołach, czego rodzice też powinni unikać, a co należałoby, jak wzmacniać to dziecko, czyli znowu o czynnikach chroniących, jak wzmacniać to dziecko, żeby to dziecko nie tylko wchodziło w jakieś takie uzależnienia, ale też cieszyło się życiem, też cieszyło się tym, że ma kolegów, ma koleżanki. No i tutaj rola nasza jest duża, bo nie tylko my musimy wyłapać tych, którzy są już zaburzeni, tylko ja myślę zaburzeni no właśnie w tych stanach takich lękowych, w tych stanach takich, gdzie jakieś traumatyczne przeżycia związane z jakimś hejtowaniem, wyśmiewaniem wcześniej, ale ja też myślę o tym, że no nie mam kolegi, nie mam koleżanki. Jestem sama, może tylko jestem sama z tym telefonem i nic więcej. I tu nasza rola już od pierwszej klasy, jak młodzież do nas przychodzi, no próbujemy integrować. No zaczynamy o integracji klas, dlatego że no to jest nam najłatwiej, no bo wtedy wychowawcy I to też zależy od takiej mądrości wychowawcy, bo jeżeli wychowawca widzi jakiś proces w klasie, a to widać, jak się tak człowiek przygląda, to widać, że... Bo to, że są grupki w klasach, okej, zawsze były, będą, ale tu chodzi o to, żeby relacje między tymi grupkami były zachowane i żeby zwracać uwagę na te osoby, które gdzieś tam z boku stoją. Bo jeszcze raz powtórzę, jeżeli nie ma dziecko zabezpieczonych tych podstawowych takich potrzeb, akceptacji, przynależności do grupy, tylko jest samo ze sobą i nie ma akceptacji w rodzinie, no to ono zawsze gdzieś ucieknie w coś. W uzależnienia, w jakieś niewłaściwe zachowania.
To tak, na pewno obserwacja, jeżeli chodzi o nauczycieli, pedagogów, rozmowy. Co jeszcze szkoły mogą zrobić?
Znowu wrócę do czynniki chroniące. Budowanie dobrej atmosfery w szkole. Takiej atmosfery, gdzie uczeń będzie się dobrze czuł. I nie tylko dlatego, żeby on się czuł dobrze, bo jest mi miło, przyjemnie, ale taka atmosfera, która sprawi, że jeżeli coś się zadzieje, to ja mam odwagę pójść i prosić o pomoc. Niekoniecznie kumpla, koleżankę, ale mam odwagę podejść do wychowawcy, do nauczyciela czy do specjalistów i poprosić o pomoc. Wynika to z dobrej atmosfery. Współpraca z rodzicami. My, jako dorośli ludzie, musimy mówić jednym głosem. Nie może być tak, że w szkole jedno się mówi, a w rodzinie się mówi inaczej. Ale podobnie jest w samej rodzinie, bo jeżeli tata mówi jedno, ten wcześniejszy przykład mój, mama zupełnie inne miała podejście, tata zupełnie inne, no to wtedy co robią dzieci? No wykorzystują to.
A tata pozwolił, tak?
Tak, wykorzystują. Czyli taka współpraca z rodzicami i mówienie jednym głosem. Kolejna rzecz to są relacje. Budujemy relacje. I to nie jest tak, że tylko zachęcamy uczniów do tego, żeby oni się między sobą integrowali. Bo to jest bardzo ważne. To jest naprawdę ważne. Ale też my sami dajemy przykład budowania tych relacji. Czyli jeżeli jestem na dyżurze i idzie uczeń, którego ja uczę, no to zagadnę do rozmowy. On zobaczy, że ja jestem takim samym człowiekiem jak on. I jeżeli ja będę miła, przyjazna, jeżeli nie będę oceniająca, no chociaż my, nauczyciele, mamy taką tendencję, ale będę życzliwa i będę go z godnością traktowała, no to ten uczeń będzie się czuł dobrze. Czyli to budowanie dobrych relacji. Jasne zapisy w szkolnych dokumentach. Jeżeli są zapisy, które mówią jasno, zrobisz to, to i to, będziesz złapany na tym, no to wtedy są konsekwencje wyciągane. I tu chodzi o to, żeby wyciągać te konsekwencje. Zdarza się, że nauczyciele zamiatają pod dywan. A nie chcę problemu, a po co mi to? Zdarza się, ja wiem o takich sytuacjach. Natomiast zachęcam do tego, żeby jeżeli są procedury jakieś, no to sięgać do tych procedur. Konsekwencje. No to właśnie te procedury, te zapisy. Jest konsekwencja, jest uwaga, no bo to nie od razu musi być jakaś afera w szkole, tylko jest, no zaczynamy zawsze od czy rozmowy, czy wpiszę ci uwagę, tą uwagę widzą rodzice. Ale takim jednym z czynników chroniących jest rozbudzanie takiej ciekawości świata. To my, nauczyciele, my, pedagodzy, mamy starać się czymś zainteresować. Czy to będzie sport, czy to będą jakaś muzyka. No wiem, u nas w szkole jest taki zespół muzyczny, także super, że to cały czas działa. Jest koło żywego słowa, gdzie ktoś, kto może się wykazać albo w takich paraaktorskich, recytatorskich, ale też jeżeli umiesz i znasz historię, no to nauczyciel historii pójdzie w to z tobą razem. Będzie ci towarzyszył, bo może cię przygotuje do jakiegoś konkursu, olimpiady. Czyli mamy koła wolontariatu, czyli no każdy jak chciałby, to znajdzie jakby jakąś taką przestrzeń dla siebie. I to też jest jako czynnik chroniący, jeżeli ta ciekawość świata i jakaś pasja, jakieś zainteresowanie, no to tylko no dziecko musi być zaopiekowane w tym. Kolejna to są możliwości angażowania w szkole. No, ja wiem, że w szkole różne talenty zostały odkrywane i że sami uczniowie nie wiedzieli, że mają takie talenty, bo nauczyciele zapraszali w różne przestrzenie do tego, żeby angażować w różne rzeczy. Począwszy od organizacji jakiejś wycieczki, nie wiem, jakiegoś wieczorka poetyckiego, jakiegoś wydarzenia, takiego eventu szkolnego, poprzez pracę w samorządzie szkolnym. to znowu jest taka przestrzeń, bo to znowu jest budowanie i dobrych relacji, i to zaciekawienie świata, i możliwość zaangażowania. Oczywiście szkoła nie może zapomnieć o profilaktyce. Czyli jeżeli mamy taką możliwość, no, staramy się o te możliwości. Nasza szkoła co roku pisze programy profilaktyczne i składamy to do Urzędu Miasta. I od wielu lat, no nie zawsze, akurat w tym roku nie dostaliśmy, ale takich na realizację tych programów na te wnioski, znaczy dostaliśmy na jakieś mniejsze takie rzeczy. Ale no, miasto daje takie pieniądze. Jak jest coś sensownego i takiego atrakcyjnego, no to jest ta profilaktyka. Tylko profilaktyka to nie jest straszenie uczniów konsekwencjami używek. To jest budowanie takiego dobrego wizerunku samego siebie i tych umiejętności, uczenie tych umiejętności społecznych. To jest profilaktyka. Kolejne to jest to, co szkoła może robić, poza tymi rzeczami, do których jakby się odniosłam. To jeszcze jest ważna rzecz, dostęp do specjalistów. No my w szkole mamy tych specjalistów dużo. Mamy 5 osób, które, bo to jest i pedagog specjalny, i pedagodzy, i psycholog, i terapeuta pedagogiczny. No poza tym ja doświadczam tego, że mamy super nauczycieli, że mamy super wychowawców, którzy rzeczywiście robią dobrą pracę i to tyle może szkoła. No i współpraca z rodzicami. No tu.
To jeżeli chodzi o specjalistów, to się zmieniło chyba od czasów, kiedy ja się uczyłem w trzecim liceum.
Zmieniło się, tak. Dużo się
jest
zmieniło.
Więcej teraz.
Tak, tak. Był moment, kiedy był tylko pedagog w szkole. W mojej skromnej osobie tak. Pracuję w szkole od 31 lat. Natomiast tak, mamy psychologa, mamy jeszcze drugiego pedagoga, mamy pedagoga specjalnego, ale to troszkę też pedagog specjalny to wymusiły tutaj przepisy, bo w szkołach pojawili się pedagodzy specjalni. No i mamy terapeutę pedagogicznego, tak jak już wspomniałam.
Czyli szkołę skończyłem 10 lat temu chyba. Tak mi się wydaje, że w 2016 roku.
Rocznica matur,
dokładnie.
Tak. Więc zachęcam każdego rodzica, każdego opiekuna, każdego nauczyciela, żeby traktował swoje bycie z dzieckiem właśnie w ten sposób. Jakby to była jedyna osoba na świecie. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia.
Sławomir Agwasek, pedagog 3 Elowłom, że była naszym gościem.
W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.